Krynki, Czeremcha i Nurzec, stacja. Te podlaskie gminy łączy jeden konflikt, który napędza potrzeba rozwoju. Z jednej strony rolnicy chcą inwestować w przemysłowe fermy drobiu, z drugiej są mieszkańcy ceniący sobie czyste środowisko. Niektórzy z nich inwestują w turystykę i teraz obawiają się o przyszłość swoich biznesów. Jaki charakter mają mieć wsie w okolicach Kruszynian i te położone między Puszczą Białowieską a Doliną Bugu? Czy są to miejscowości, w których powinna się odbywać intensywna produkcja rolna, czy też może są to ostatnie unikatowe, nieskażone jeszcze miejsca o wielkim potencjale turystycznym? O tym będziemy dziś rozmawiać w wersji lokalnej. Michał Buraczewski, zapraszam. To historia, która powtarza się w naszym regionie kolejny raz. Inwestor składa wniosek do gminy o wydanie decyzji środowiskowej na budowę fermy drobiu i spotyka się to ze zdecydowanym protestem wielu mieszkańców.
Kategorycznie sprzeciwiamy się budowie w obrębie wsi Czeremcha przemysłowej fermy drobiu.
Mieszkam 400 metrów. Bo jak on będzie mieczył kurniki, to nie będzie tylko Czeremcha wioska śmierdziała, tylko będzie Czeremcha śmierdziała, gdzie ja mieszkam i inne okoliczne wioski. To nie jest tak, że tylko Czeremcha wioska.
Od naszej posiadłości do jego to 200 metrów.
Ja mieszkam w Białymstoku na co dzień, bo pracuję i to jest ojcowizna mojego męża. W linii prostej jest może z 300 metrów do planowanej inwestycji. Będzie fetor obrzydliwy, to jest bardzo blisko domów.
Na protesty ze zrozumieniem reaguje rolnik Michał Kuptel, który chce wybudować 8 kurników na 400 tysięcy sztuk drobiu.
Od tego jest raport środowiskowy i odpowiednie instytucje, które mają sprawdzić uciążliwość oddziaływania budynku na otoczenie i środowisko. Jeżeli protestują, ja nie mam absolutnie do nikogo o to pretensji, ponieważ mają do tego prawo. Tak jak ja mam prawo złożyć zapytanie do gminy o wydanie decyzji środowiskowej, żeby mi określili to, czy ja mogę postawić, czy nie mogę postawić. Przyjeżdżają ludzie z zewnątrz, próbując zmieniać charakter wsi na miejscowość turystyczną, a wieś jako sama w sobie jest miejscem produkcji żywności.
Kto i w jakim stopniu zmienia charakter polskiej wsi? Między innymi o to zapytam specjalistę, autora wielu publikacji na temat przemysłowej hodowli zwierząt. Gościem wersji lokalnej jest Jarosław Urbański z Zachodniego Ośrodka Badań Społecznych i Ekonomicznych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wieś jest miejscem produkcji żywności i z tym nie sposób się nie zgodzić, ale czy uciążliwe zapachy z hodowli zawsze towarzyszyły mieszkańcom małych miejscowości w takim stopniu jak teraz?
Znaczy, no to jest właśnie problematyczne w tym sensie, że takie powszechne przekonanie mówi o tym, że wieś musi śmierdzieć. Tak? No to, tutaj można wymienić wiele takich opinii, między innymi często jest przytaczana Renata Beger, która powiedziała, że jeżeli wieś produkuje, no to wieś musi śmierdzieć, że to czuć, że się coś na wsi dzieje i czy to jest konieczne. I że wieś jest po to, żeby generalnie rzecz biorąc produkować. Tak naprawdę z kwestiami odorowymi i z protestami przeciwko temu mamy do czynienia wówczas, kiedy się po prostu radykalnie zwiększa produkcja zwierzęca. No i teraz mamy też taką sytuację od kilkunastu lat, gdzie produkcja żywca w Polsce wzrosła o powiedzmy mniej więcej 50%, a to musi prowadzić do tego, że mamy więcej miejsc dużej koncentracji produkcji zwierzęcej, hodowlanej, no i stąd mnogość tych różnego rodzaju protestów społecznych, bo też zmieniło się też oblicze wsi. To znaczy w tym sensie, że to też nie jest prawda, że wieś, która powiedzmy, to tutaj można różnie na to patrzeć, ale gdybyśmy odjęli lasy, no to powiedzmy, że użytki rolne to gdzieś jest 60% Polski, ale tak naprawdę w rolnictwie, z pracy w rolnictwie żyje tylko 10% ludności polskiej, więc tutaj mówienie o tym, że jakby wieś jest do dyspozycji rolników i tylko rolników, no to jest też takim jakby nieprawdziwym obrazem. Wieś jest teraz, dziś współcześnie dużo bardziej zróżnicowana. Żyją tutaj ludzie różnych zawodów, dojeżdżający do pracy w mieście, zatrudnieni w usługach, w handlu, w przemyśle, specjaliści i to trzeba też brać pod uwagę. Nie, wieś na pewno nie jest tylko po to, żeby prowadzić produkcję hodowlaną i stąd też to zderzenie się dwóch różnych wizji wsi.
Patrząc na nasze podlaskie wsie, gdzie teraz odbywają się protesty przeciwko budowie kurników, zauważa się sprzeczne potrzeby rozwoju. To znaczy przeprowadzają się tam ludzie, którzy chcą inwestować w agroturystykę i mają obawy co do tych swoich biznesów. Z drugiej strony jest ten inwestor, który mówi, no to jest teren rolniczy, miejsce produkcji rolnej. Jak pogodzić można ten spór? Czy jest jakiś złoty środek, który mógłby załagodzić ten konflikt? Czy jest jakaś recepta na to, żeby w jakiś sposób uregulować sytuację na wsi, aby takie konflikty nie miały miejsca?
To znaczy w moim odczuciu no pewnych typów jakby działalności gospodarczej w jednym jakby miejscu, jakby w takiej skali lokalnej, no nie da się pogodzić. To nie ulega wątpliwości. No nikt nie będzie chciał odpoczywać i spędzać wakacji w cieniu fermy, z której przynajmniej okresowo wydobywa się intensywny fetor. No nie można zagwarantować, że tego fetoru nie będzie, nawet kiedy się zastosuje względnie nowoczesne metody produkcji. To jest jedna kwestia. I druga, no to się mówi właśnie o tym, jaka powinna być odległość fermy od na przykład zabudowań, gdzie na przykład prowadzi się działalność agroturystyczną. No ale tutaj też nie ma zgody co do tego, jaka ta odległość ma być. No dzisiaj tak naprawdę w różnych regulacjach prawnych pada taka jedna odległość, to jest 210 metrów.
Bardzo mało.
To jest bardzo mała. Natomiast różnego rodzaju analizy dotyczące i odorów, i oddziaływania, bo odory to nie jest jedyny problem dużych ferm. Jest jeszcze oddziaływania bakteryjnego, oddziaływania wirusowego. I tutaj się mówi o odległościach w tych analizach, które ja znam, no one zdecydowanie większych. Znaczy tu się mówi o odległościach no przynajmniej 2 kilometrów, tak mniej więcej, a i więcej czasami. Że jeżeli mówimy o przeciwdziałaniu, na przykład w rozporządzeniach dotyczących przeciwdziałaniu ptasiej grypie i afrykańskiemu pomorowi świń, to wtedy na przykład te wirusologiczne oddziaływanie fermy na potrzeby no, działań na przykład odszkodowawczych i prewencyjnych, żeby zapobiec rozpowszechnianiu się czy rozprzestrzenianiu się tych chorób, to wówczas się określa na przykład, że teren zapowietrzony no to jest teren 3 kilometrów wokół danej fermy, a zagrożony aż 10 kilometrów wokół danej fermy. Natomiast w przypadku ochrony interesu mieszkańców tego typu regulacji jeszcze nie ma. No to cały czas jest dyskusja od wielu, wielu lat na temat konieczności wprowadzenia ustawy tak zwanej odległościowej albo odorowej. Czasami te dwie kwestie się łączy, czasami się wstawia jako osobno. No i była taka inicjatywa ustawodawcza w 2019 roku. Ona przewidywała, mówiąc tak w skrócie, maksymalną odległość 500 metrów, co i tak byłoby postępem w stosunku do tego, co mamy dzisiaj. Ale generalnie rzecz biorąc, w świetle badań i w świetle ustaleń, coraz więcej jest zresztą tych badań, coraz więcej z tych ustaleń i w tej też dyskusji, którą można się spodziewać po tej pandemii, z którą mamy do czynienia, no bo to jeszcze generalnie też nie wszyscy sobie zdają sprawę, że jednak te wirusologiczne zagrożenie niesie za sobą produkcja zwierzęca. Teraz się wszyscy spodziewają następnej dyskusji na temat właśnie odległości. Grupy, stowarzyszenia, protestujący mieszkańców z różnych regionów polskich stawiają sprawę dosyć jasno. To musi być zdecydowanie więcej niż 500 metrów. Mówi się właśnie o przynajmniej 2-3 kilometrach i to też na przykład przedstawiciele też różnych na przykład władz lokalnych, gminnych też o tym mówią, mając doświadczenie już z pewnymi instalacjami, z pewnymi fermami i ciągle borykając się z problemem dążności do tworzenia nowych tego typu jakby ferm przemysłowych.
Co wielu mieszkańców wsi uważa za bardzo duże zagrożenie i problem. Ten przedstawił nam Jarosław Urbański z Zachodniego Ośrodka Badań Społecznych i Ekonomicznych. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A za chwilę w wersji lokalnej o raportach i kontrraportach środowiskowych, miejscowych planach zagospodarowania oraz innych przepisach, czyli jak samorządy i mieszkańcy mogą się bronić skutecznie przed uciążliwymi inwestycjami. Inwestycje w przemysłowe fermy drobiu na południu województwa podlaskiego budzą skrajne emocje. Rolnicy chcą rozwijać swoje biznesy, zupełnie tak samo jak właściciele kwater agroturystycznych. Wielu mieszkańców obawia się uciążliwości związanych z funkcjonowaniem wielkich kurników i sprzeciwia się ich budowie. W wersji lokalnej gościmy dziś lidera protestów z miejscowości Czeremcha Wieś, Macieja Frańczaka ze Stowarzyszenia Zielona Czeremcha. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I doktora Grzegorza Chociana z Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Białymstoku.
Dzień dobry państwu.
Niestety w naszej rozmowie nie chciał wziąć udziału wójt Czeremchy Jerzy Wasiluk, o czym dowiedzieliśmy się w sekretariacie Urzędu Gminy.
Przekazuję to pan wójt mi przekazał. Powiedział, że nie będzie uczestniczył w tej debacie, ponieważ sprawa nie ruszyła jeszcze z miejsca i po prostu czekają na odpowiedź od instytucji.
Urząd Marszałkowski zapoznał się już z raportem środowiskowym dla budowy 8 kurników na 400 tysięcy sztuk drobiu. O uzupełnienie tego raportu wystąpiła do inwestora Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. A protesty w Czeremszy trwają w najlepsze. Spotkania, banery, podpisy. Pytam pana Macieja Frańczaka, dlaczego nie macie zaufania do organów państwowych, których zadaniem jest przecież blokowanie szkodliwych inwestycji i staracie się wywrzeć presję, chyba przede wszystkim na samorządzie, aby ten wydał negatywną decyzję środowiskową.
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o nasz sprzeciw do tej inwestycji, która ma być wybudowana w Czeremszy wsi, to nie jest sprzeciw związany z organami, które opiniują daną inwestycję do prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, lecz do raportu, który był opracowany przez inwestora i złożony w Urzędzie Gminy w Czeremsze, gdyż z naszym zdaniem ten raport ma celowo jakieś takie zmiany dotyczące, jeśli chodzi o uwarunkowania dotyczące odorów. Praktycznie jest tylko napisane to, że nie ma u nas w Polsce norm związanych z tymi właśnie odorami. Teren zabudowany jest 170 posesjami. Jest to zabudowa zwarta i według naszej oceny odległość, nawet tak jak inwestor teraz podaje 500 metrów od najbliższych zabudowań, to dla nas jest to bardzo małe.
Zatem sugerujecie, że raport środowiskowy został przygotowany na zamówienie inwestora i jest, można powiedzieć, życzeniowy i nie bierze pod uwagę wielu różnych uciążliwości, które będą was dotyczyć. Ale czy to jest w ogóle możliwe, żeby taki, można powiedzieć, zafałszowany raport pomyślnie przeszedł przez urzędnicze sito i szkodliwa inwestycja doszła do skutku? O to już pytam doktora Grzegorza Chociana.
Przedsięwzięcie, o którym słyszymy, jest przedsięwzięciem prawdopodobnie z pierwszej grupy tak zwanej, która oznacza, że jest to przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. A to oznacza, że w jego przypadku zawsze wymagane jest sporządzenie raportu z oceny oddziaływania na środowisko i, co jest bardzo ważne, uruchomienie procedury ocenowej, bo to nie tylko raport. W ramach tej procedury właśnie wypowiadają się organy właściwe dla tego przedsięwzięcia. Jak usłyszałem o liczbie planowanych, znaczy wielkości planowanej hodowli, więc tutaj właściwymi organami do wypowiadania się, oczywiście organem prowadzącym jest wójt, a organami właściwymi do wypowiadania się jest sanepid, Wody Polskie, też regionalny właśnie dyrektor ochrony środowiska oraz, co ważne, marszałek województwa podlaskiego, w związku z tym, że to jest instalacja duża, która będzie wymagała, jak sądzę, uzyskiwania później również pozwolenia zintegrowanego. Czy możliwe jest przepuszczenie takiej inwestycji przez sito? No raczej nie. No nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby przepuścić tak dużą inwestycję z pominięciem kluczowych elementów raportu, który zresztą dokładnie jest opisany, z czego on ma się składać w ustawie ocenowej. Co jest ważne, już widać, że skoro marszałek ma uwagi, to oznacza, że dopatrzył się tam jakichś elementów, które mu nie grają w tym dokumencie. Skoro RDOŚ poprosił o uzupełnienie dokumentu, to właśnie już organa zauważają, że coś należałoby wyjaśnić. To nie musi oznaczać, że ta inwestycja może nie wyjść i że nie ma prawa powstać, ale to oznacza, że dokumentacja jeszcze musi być wyjaśniona. I tutaj bardzo ważna rzecz, że poza organami, które są w tej procedurze ocenowej, właśnie ważny jest głos społeczny i państwo mają prawo uczestniczyć w tym postępowaniu, wyrażać swoje opinie krytyczne, bo takie jest państwa prawo i mają państwo prawo żądać wyjaśnień. To prawda, co napisał inwestor, że nie istnieje w Polsce normatyw dla odorów, bo nie ma czegoś takiego. Natomiast nieprawdą jest, że nie da się tego przeanalizować. Jeśli raport by tego nie zawierał, to byłby to istotny brak. Jest siarkowodór, na przykład jest amoniak i dla tych substancji są normatywy i inwestor musi to tak realizować, tak zaplanować, aby te normy były zachowane.
Pan Maciej Frańczak ze Stowarzyszenia Zielona Czeremcha przeglądał raport. Czy dostrzegł może pan takie zapisy dotyczące uciążliwości odorowych, które miałyby dotyczyć mieszkańców najbliżej położonych posesji?
Według mnie i mojej oceny i wiedzy to jest wszystko lakonicznie zrobione, jeśli chodzi o właśnie odorowe i między innymi sanepid to dużo zgłosił w swoich uwagach i inwestor ma to uzupełnić. Ale sami doskonale wiemy, że inwestor jeżeli chce to wybudować, no to on zrobi mniejszą obsadę zwierząt, zmniejszy te wszystkie instalacje i wtedy organy opiniujące muszą wydać pozytywną tą opinię i wójt wówczas ma tylko jedyne wyjście, jak wydać decyzję pozytywną o uwarunkowaniach środowiskowych dla tej inwestycji, a jednak mieszkańcy no nie chcą, żeby powstała instalacja w granicach bo to po 2333 DJP.
Setki tysięcy zwierząt. To w każdym wypadku wiadomo, że to jest już przemysłowa hodowla zwierząt. No i państwo zgłaszali jako protestujący do gminy taki postulat, żeby gmina wykonała kontrraport, aby rozwiać wszelkie takie wątpliwości. Czy może wykonanie kontrraportu byłoby dobrym krokiem gminy?
Bardzo często realizowany jest taki kontrraport. Wielokrotnie sami uczestniczyliśmy w realizacji kontrraportów. Przy czym jest tutaj pewne ryzyko, dlatego że ten kontrraport też kosztuje. Koszty musi ponieść prawdopodobnie samorząd albo strona protestująca, żeby przedstawić dowody w sprawie. I może się tak zdarzyć, że z tego kontrraportu wyjdzie, że jednak normy są spełnione. Czyli będzie podwójny ból, czyli pieniądze będą wydane na kontraport, a z niego wyjdzie, że też da się uzgodnić taką inwestycję. Co najlepiej robić w takiej sytuacji? Albo właśnie poprosić regionalnego dyrektora ochrony środowiska, aby zwołał regionalną komisję do spraw ocen i po to, by ta komisja mogła się wypowiedzieć, wtedy państwo i samorząd nie ponoszą kosztu narad takiej komisji. To jedna rzecz. A druga rzecz, państwo oczywiście mogą występować w innych trybach do inwestora, żeby właśnie on przedstawiał wszystkie wymagane dokumenty. Możecie pytać, oczekiwać odpowiedzi, aż zaspokoicie swoją ciekawość. Natomiast co lepiej można zrobić? Otóż można przystąpić do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego po to, żeby w przyszłości tego typu inwestycje były lokalizowane tylko tam, gdzie plan to przewidzi, a niekoniecznie wszędzie.
I to jest też to jest kolejny postulat protestujących w Czeremszy, o którym powiemy już za chwilę i spróbujemy odpowiedzieć na pytania, czy właśnie miejscowy plan zagospodarowania może być skuteczną bronią przeciwko szkodliwym inwestycjom. I dlaczego większość terenu Polski nie jest objęta planami miejscowymi? Rozmawiamy dziś o protestach przeciwko planowanym budowom ferm drobiu na południu regionu, gdzie zarazem chcą się rozwijać rolnicy, jak i przedsiębiorcy związani z agroturystyką, a nie jeden mieszkaniec znalazł sobie ciche i czyste miejsce do wypoczynku, czy też na przykład spędzenia jesieni życia. W wersji lokalnej gościmy dziś lidera protestów z miejscowości Czeremcha Wieś, Macieja Frańczaka ze Stowarzyszenia Zielona Czeremcha i doktora Grzegorza Chociana z Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Białymstoku. Inwestor już złożył wniosek do gminy o wydanie decyzji środowiskowej na budowę przemysłowych kurników. Dlaczego, pytam pana Macieja Frańczaka, domagacie się od radnych gminy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?
Mamy taką obawę, że największe skupisko ferm wielkopowierzchniowych hodowli zwierząt i nie tylko wszystkich takich instalacji, które w znaczący sposób oddziałują na środowisko, idzie w naszym kierunku, czyli praktycznie na terenach Podlasia jest bardzo dużo terenów niewykorzystanych, gdzie inwestorzy po prostu chcą z województwa mazowieckiego, bo to idzie od strony Siedlec, na naszych terenach wybudować jakieś tam fermy zwierzęce. Jeden protest jest niedalekiej tutaj gminie Nurzec, stacja w Siemichoczach, w Augustynce, u nas w Czeremsze Wsi. I tutaj po prostu wiedząc, jak inne organizacje, bo też 15 marca jako stowarzyszenie uczestniczyliśmy w komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i mówię, wszystkie organizacje mówią o jednym, że jedynym skutecznym na obecną chwilę prawnym takim elementem, który może może nie tyle zablokować, co po prostu nie pozwolić według mieszkańców na powstanie takich instalacji, to jest przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym to właśnie będą zawarte normy, jakie mieszkańcy sobie chcą ustalić, żeby dany ich krajobraz, przyroda, czy w ogóle tak zwany zrównoważony rozwój społeczności lokalnej był w jakiś sposób zabezpieczony przed tego typu inwestycjami. To nie może być coś takiego, że ni stąd, ni zowąd jest teren, gdzie tylko są gospodarstwa rolne, tak zwane pokoleniowe, niska zabudowa, a tu raptem ma powstać jakaś potężna instalacja, która będzie w znaczący sposób oddziaływać na mieszkańców tej danej społeczności, bo przepisy przepisami, ale doskonale wszyscy i tak samo pan doktor Grzegorz na pewno to samo potwierdzi, doskonale o tym wie, że odory od takich instalacji roznoszą się na dalekie odległości. To jest tylko kwestia, jakie będą wiatry w jakimś momencie, bo jeżeli jest to początek, że tylko do kurnika wjadą młode pisklaki, to tego odoru nie ma, bo jest wszystko wysprzątane. Ale kiedy już jest koniec hodowli i jest oczyszczanie tych ewentualnie kurników, czy chlewni, czy tam jakichś innych ferm, powoduje to, że już jest wtedy ta emisja tych substancji do środowiska jest o wiele zwiększona i bardziej odczuwalna dla mieszkańców. Wszyscy potwierdzają, że to są potężne uciążliwości, które powodują to, że ludzie na dwór nie mogą wyjść, tak zrobić sobie tak zwanego grilla.
Pytam pana doktora Grzegorza Chociana. Wydaje mi się, że uchwalanie miejscowych planów byłoby dobrym krokiem do łagodzenia takich konfliktów, z jakimi mamy do czynienia teraz na południu regionu.
Od tego trzeba zacząć, że do takich konfliktów by wtedy nie dochodziło. Nie trzeba by ich łagodzić, dlatego że my w tej chwili mamy rzeczywiście bałagan. Wszystko jest wszędzie. Mieszane są funkcje. Funkcje mieszkaniowe, funkcje społeczne, funkcje przemysłowe i to powoduje napięcia, bo pojawiają się inwestycje, których nikt się nie spodziewał. Ale też proszę zwrócić uwagę, że inwestor kupując ziemię też się nie spodziewał, że będzie konflikt, bo kupując ziemię nie miał zakazu, żeby tam coś takiego zbudować. To powoduje również napięcie z jego strony, że on już wydał pieniądze i chciałby coś tu zrobić, a mu się zakazuje. Co to oznacza? Również teraz przystępowanie do zmiany miejscowego planu na jego nieruchomości będzie nieskuteczne, dlatego że będzie wymagało zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji, a to oznacza, że będzie coraz bardziej naruszany kodeks postępowania administracyjnego i inwestor będzie słusznie mógł skarżyć organ, czyli wójta, za przewlekłość postępowania. A później również znowu dojdzie do etapu odszkodowawczego. Więc co trzeba zrobić? I tu jest rola radnych. Radni teraz nie powinni zmuszać burmistrza do wydania takiej czy innej decyzji, bo to jest nieskuteczne tak naprawdę w długim okresie, tylko powinni właśnie znaleźć środki w różny sposób, też są środki centralne, już przewiduje się powoli, żeby właśnie sporządzać dokumentację dla miejscowych planów i właśnie tworzyć te miejscowe plany i wskazywać, gdzie, jakiego typu inwestycje mogą powstać. Dlaczego to jest ważne? Rzeczywiście jest to jedyna metoda na to, aby niepożądana inwestycja, niepożądana przez daną społeczność, żeby nie powstało, bo pierwszym warunkiem przy składaniu wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest zgodność zamierzenia inwestora z miejscowym planem zagospodarowania albo z warunkami zabudowy, które będą wydane, jeśli takiego miejscowego planu nie uchwalono dotychczas. Co oznacza, że jeśli w tym miejscowym planie, który byłby na tym terenie, byłoby zapisane, że jest zakaz wprowadzania tego typu hodowli przemysłowej, to inwestor po pierwsze by nie kupił tej ziemi. Po drugie nie chciałby tam inwestować w takiego typu hodowle. Natomiast tak długo, jak długo nie ma takiego zakazu, no to inwestor też ma prawo kupić ziemię i ma prawo coś takiego planować. Niestety w efekcie są konflikty. Co teraz można zrobić? Rzeczywiście tutaj pan Maciej ma rację, że największym tym negatywnym odorowym oddziaływaniem jest etap sprzątania, ale okazuje się, że jak też mamy okazję sporządzać taką dokumentację, znamy procedury, wiemy jak to należy zrobić, to nawet nie ten etap jest najbardziej negatywny, bo on trwa tak do 3 dni przy sprzątaniu każdym, 2 dni, 2 doby gdzieś. Natomiast największe oddziaływanie, które właśnie gdzieś czasem się pojawia i spędza sens powiek i to, tak jak pan wspomniał, nie można wyjść na grilla, to jest zagospodarowanie pomiotu. Czyli tego wszystkiego, tak zwanego obornika kurzego, co i tutaj jest bardzo ważne ustalenie i wczytanie się w raport, co z nim ma się stać. Dlatego, że jak ja słyszę, że na południu regionu ma powstać kolejna hodowla przemysłowa, to od razu sobie wyobrażam pieczarkarnię. Dlatego, że one są głównym odbiorcą tego pomiotu. I jeśli to jest mądrze zagospodarowane, jeśli to do nich trafia albo do biogazowni, a w biogazowniach też bardzo chętnie to biorą, to nie będzie wywożenia na pola. A to właśnie wywożenie na pola jest największym negatywnym oddziaływaniem. I to stąd są te uciążliwości odorowe, o których często mówią mieszkańcy. Ponieważ tak długo, jak długo jest to hodowla zamknięta przy odpowiednich zasadach stosowanych, jeśli chodzi o to wentylację, da się uniknąć negatywnego oddziaływania przy odległości, o której pan wspomniał. Gorzej jest właśnie przy zagospodarowaniu. To jest tak naprawdę, to powinno być przedmiotem waszej troski. Co oni chcą z tym dalej robić? I jeśli to będzie dobrze zagospodarowane, to można naprawdę znacząco ograniczyć te oddziaływania negatywne.
A wracając jeszcze do planów zagospodarowania przestrzennego, panie Grzegorzu, dlaczego pańskim zdaniem 70% terytorium Polski nie jest pokryte planem zagospodarowania przestrzennego? Z czego to wynika? Czy to jest kwestia wysokich kosztów wykonywania planów?
Tak, jest to efekt wysokich kosztów, natomiast ja to też publicznie dość niepopularnie podkreślam, że w Polsce mieliśmy znacznie więcej obszarów z miejscowymi planami zagospodarowania do 2003 roku. Natomiast tuż przed wejściem do Unii Europejskiej dopchnięto kolanem ustawę, która zdjęła miejscowe plany, tak naprawdę, bo chodziło o wprowadzenie obszarów Natura 2000. Bez zdjęcia miejscowych planów nie dałoby się uchwalić Natury 2000 w Polsce. W efekcie teraz Natura 2000 jest nadrzędna w stosunku do miejscowych planów, a miejscowych planów brak i zrobił się ogromny bałagan. Tak więc przyczyną, dla której tak dużo mamy białych plam w miejscowych planach, jest rok 2003. No i teraz trzeba by wrócić do porządkowania i do tego, by jednak społeczność lokalna miała więcej do powiedzenia niż Komisja Europejska, bo wydaje mi się, że trochę tak to się odbywa obecnie.
Miejmy nadzieję, że władze samorządowe będą miały chęć uporządkowania kwestii, gdzie co może powstać, że będą miały plan na to, jak zagospodarować teren gminy, żeby do takich konfliktów jak na południu regionu nie dochodziło. A ten konflikt też przedstawię państwu dziś o 17.15 i 22.15 w reportażu Nowy Zapach Czeremchy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. W studiu gościliśmy doktora Grzegorza Chociana z Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Białymstoku. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
I pana Macieja Frańczaka ze Stowarzyszenia Zielona Czeremcha. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo również.
To była wersja lokalna w Polskim Radiu Białystok. Michał Buraczewski. Życzę państwu miłego popołudnia.